Amen. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, Panie, teraz o Twoje prowadzenie, byś Ty te wszystkie myśli, Panie, które są dziś, zebrał, Panie, i poprowadził, Boże, tak jak Ty chcesz, Królu, Panie. Ja proszę Ciebie o to, Panie, by to było ku życiu, ku zbudowaniu, Panie, dla nas wszystkich. Ja proszę Cię, Panie, o Twoje słowo, Twoje pomazanie, dla Twojego słowa, właściwe zrozumienie dla każdego z nas, Twoich słów, Panie. Ja dziękuję Tobie, Boże, w imieniu Jezusa. Amen. Wiecie, tak to, co ja mogę powiedzieć od siebie, odnośnie tego obozu. Dla mnie osobiście takim tematem numer jeden to była świętość Boga. I to było nasze uświęcenie. I myślę, że nie skłamię, jak powiem, że nigdy w życiu w taki sposób nie odczuwałem świętości, nie rozumiałem świętości, jak to, co tam doświadczałem na tym obozie. I powiem wam, jest to trudny temat. Mało się o tym naucza, mało się o tym głosi. Ten aspekt świętości Boga, on jest mało zrozumiany w Kościele. I wiecie, to co ja rozumiem, ja czuję się, że troszeczkę coś dostałem. Ale to, co dostałem, jest tak cenne dla mnie, wydaje mi się, w moim sercu, w moim życiu, że nie chcę tego stracić. Te poznanie, które przychodziło, jest dla mnie jak perła. Jak coś kosztownego. Wiecie, w niebie są dwa podobne obrazy nieba. Pierwsze miał Izajasz w 6 rozdziale, opisuje to. Drugie apostoł Jan w 4 czy 5. I oni obaj, kiedy zobaczyli Boga, Izajasz nazywa to orszakiem, że on widział też orszak wokół niego. Może przeczytajmy to. Izajasz 6 rozdział, od 1 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. I wiecie, Izajasz, kiedy miał te widzenie, on ujrzał Pana, tak? Ujrzał Jego chwałę. I wiecie, te istoty wokół niego, orszak, tak? Wyobraź sobie, jak jedzie król i ma orszak. Jest kareta, są dookoła rycerze, tak? Jacyś mężni, tak? To nie są jakieś giermki, ale to są najlepsi rycerze, towarzyszą. I wiecie, Bóg ma orszak. I tym orszakiem są te istoty. I te istoty, one śpiewają non-stop. Jan widział w niebie, mówi, bez przerwy jest śpiew. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. To jest rzeczywistość, której my nie widzimy. Dlatego ją mało rozumiemy. Ale ci, którzy, tak jak Izajasz, mają spotkanie z Bogiem, on zobaczył Boga, on został skonfrontowany ze świętością Boga i słuchajcie, prorok Boży, on już wcześniej wiele proroctw przekazał niesamowitych. On mówi: biada mi, zginąłem. Bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam między ludźmi nieczystych warg. Co to znaczy? Że w Jego bliskości Jemu jego życie wydało się tak grzeszne i tak nieświęte, że nie był w stanie przebywać w tej chwale i czuł się kompletnie niegodny, pomimo to, że był prorokiem Pana. Wiecie, świętość, temat świętości, najwięcej, gdzie czytałem, jest podnoszony w przebudzeniach. Kiedy Bóg przychodzi ze swoją chwałą do Kościoła, wtedy jest podnoszony temat świętości, dlatego że wtedy Bóg przychodzi blisko. I kiedy On przychodzi blisko, wtedy też zaczynamy rozumieć, że On jest święty. Między innymi Erl Ostegen w całej historii przebudzenia wśród Zulusów, tak? On opowiada o tym, że wcześniej go znaliśmy jako łaskawy, jako miłosierny, jako kochający, jako dobry. Ale mówi, kiedy przyszło przebudzenie, poznaliśmy go jako świętego. I powiem wam, że były takie momenty na tym obozie, kiedy właśnie śpiewaliśmy święty, święty, święty i nie byliśmy w stanie przerwać tego uwielbienia. To szło, nie wiem, 15 minut, 20 minut i ciągle święty, 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 tak? I wiecie, raz było rana, taka była modlitwa, gdzie niesamowicie przyszła obecność Boża. I Agnieszka wtedy właśnie zaczęła, ona sama się modliła i ona zaczęła święty, 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 święty i zaczęła płakać. I za chwilę mnie to dotknęło. I wylądowałem na kolanach, podniosłem ręce i tylko mówiłem święty, święty, święty i płakałem. I troszeczkę podobnie czułem się przy nim tak niedoskonały. I widziałem, jak wiele jeszcze jest do zmiany we mnie. I w tym momencie, wiecie, ja zwróciłem się do Boga. To nie jest teraz Biblia, co ja powiem, to jest moje przeżycie. W tym momencie, kiedy tak płakałem i mówię, Panie, pokaż, pomóż nam zrozumieć, co to znaczy, że jesteś święty. I w tym momencie usłyszałem w swoim sercu głos, który powiedział, nie mogę przebywać tam, gdzie jest grzech. Albo inaczej, grzech nie może przebywać tam, gdzie jestem ja. Święty, dosłownie, hagios chyba, oznacza oddzielony, inny. To jest, wiecie, Bóg jest kompletnie innym rodzajem bytu niż my. W porównaniu do nas On jest oddzielony, On jest święty. I w pierwszym Piotra chcę przeczytać pewien fragment. To jest Nowy Testament. Są tutaj zawarte słowa ze Starego i słuchajcie, 1 Piotra 1,13 zacznijmy. Dlatego okiełzajcie umysły wasze, trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I wiecie, tu się zaczyna, że mamy całą nadzieję, wszystko położyć w Chrystusie Jezusie. W tym, co jest uczynione dla nas na krzyżu. I to jest coś, co ostatnio dużo głosimy. Jest na to nacisk. Jest nacisk na to, żeby trwać w uwielbieniu, żeby trwać w wierze, żeby trzymać się krzyża. Ale zaraz potem Piotr mówi o pewnym stylu życia. Same to trzymanie nie pomoże, jeśli będziemy mieli niewłaściwy styl życia. Wiecie, wzywanie nas do świętości przez Boga, to jest mowa o stylu życia. To jest nic innego, jak to jest styl życia, który Jemu się podoba. I wiecie, kiedy Bóg mówi, ja jestem święty, więc wy bądźcie święci. To znaczy, że Bóg mówi tak, ja nie jestem w stanie się dla was zmienić. Ja nie jestem w stanie wyłączyć swojej świętości, ale ja wam daję łaskę i pomagam was, abyście wy stawali się świętymi, jak ja jestem święty. To nie jest nasza siła. Żaden człowiek nie jest w stanie sam tego zrobić o własnych siłach, ale Bóg daje człowiekowi łaskę, przez swego Ducha Świętego, aby on stawał się na podobieństwo Boga świętym. Po co? Żeby była społeczność. Głęboka społeczność. I zobaczmy teraz Księgę Mojżeszową, drugą. Chciałbym przez to szybko przejść, ale tu jest takich parę rzeczy ciekawych bardzo, ale ja chyba je ominę dzisiaj. Co? Ja wiem, ale... Zaraz. 19 rozdział może zobaczmy. To jest ten moment, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, że on chce objawić się Izraelowi, chce mu pokazać siebie, chce mu pokazać swoją chwałę. I 10 werset mówi tak. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, aby przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I zakreślisz ludowi granice dookoła, mówiąc, strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamieniowany albo przetrzyty strzał, czy to zwierzę, czy człowiek nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu, bądźcie gotowi, na trzeci dzień nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry, a góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I wiecie, to jest taki moment, kiedy objawiła się chwała Boża. Zrozumcie teraz. Na tej górze to była chwała Boża. Bóg przyszedł. Mojżesz wszedł w tą chwałę. Ale Bóg mówi, powiedz reszcie, niech nie napiera. Bo jeśli się dotknął, to musiałbym ich zabić. Dlaczego tak jest? To jest Jego świętość. To nie dlatego, że Bóg by chciał, ale to jest Jego świętość. I teraz zrozumcie. Oni jeszcze nie mieli nadanego zakonu Mojżesza. Nie było praw. Dlaczego Mojżesz mógł wejść, a inni nie mogli nawet dotknąć? Dlatego, że Mojżesz w tym procesie chodzenia za Bogiem był mu posłuszny. Rozumiecie? Bóg mówi, czy mam takie upodobanie w ofiarach, jak w posłuszeństwie na mój głos. To, co Bóg mówił do Mojżesza, on wszystko robił. A wiecie, co oni robili? Kiedy czytamy wcześniej, oni ciągle szemrali. Ich największym grzechem do tej pory to był ich język. To było to, co oni mówili. Oni mieli ciągle problem. Oni mieli problem przed Morzem Czerwonym. Mieli problem nad Mara. Mieli problem po prostu z manną. Cały czas im coś nie pasowało. Aż doszli do miejsca, gdzie Bóg rozmawiał z Mojżeszem jeszcze przed tą sytuacją i Bóg mówi, wiesz co? Ja ich wszystkich zlikwiduję, a z ciebie utworzę naród wielki. Ale Bóg się wstawił za nimi, więc Bóg im odpuścił. Ale Bóg nie mógł być z nimi. Rozumiecie? Nie mógł być. Nie mógł być z nimi. Nie mogli doświadczać chwały Bożej ze względu na nieposłuszeństwo. I zobaczmy teraz 33 Później, słuchajcie, mamy ten moment, że Mojżesz znów, on tam kilka razy miał wcześniej, on wchodzi na tą górę i on jest 40 dni w chwale Bożej. Później schodzi z tej góry, tak? Oni już mają tego cielca i później wyrusza znowu. I teraz 33 rozdział od pierwszego wersetu. Potem rzekł Pan do Mojżesza, idź wyrósł stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej do ziemi, którą pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, mówiąc, dam ją potomstwu twojemu i pośle przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyka, Amorejczyka, Hetejczyka, Peryzyjczyka, Chiwijczyka i Jebuzejczyka. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód, lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze. Gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swojej ozdoby. Rzekł Pan do Mojżesza, powiedz do synów izraelskich, jesteście ludem twardego karku. Jeśli bym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Zdejmij więc teraz z siebie swoją ozdobę, a zobaczę, co z tobą zrobić. Więc tu jest coś, co Bóg mówi sam, tak? Mówi, kiedy, jeśli tylko bym przez chwilę był pomiędzy wami, musiałbym was zgładzić. Dlaczego? Dlatego, że jest święty. Dlatego, że ich życie nie było przygotowane na jego chwałę. Gdyby, słuchajcie, oni wszyscy żyli jak Mojżesz, to nie byłoby problemu. Ale ich życie było bardzo niepoukładane. Wiele rzeczy było, które nie podobało się Bogu. Więc Bóg nie był w stanie do nich przyjść. I potem poczytajmy dalej od 12 wersetu. I rzekł Mojżesz do Pana, oto ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo pośle ze mną, chociaż powiedziałeś, znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. Toteż, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich. Zważ też, że twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie, zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. I wiecie, co mnie dotknęło? On to mówi po 40 dniach spędzonych w chwale. Wiecie, jak my się czujemy, kiedy przychodzi obecność Boża? To nie jest to, co on doświadczał. Trochę gęsiej skórki, a jakaś radość trochę. I my jesteśmy już tak, się czujemy, że nikt z nas nie chce tracić tego. Teraz sobie pomyślcie człowieka, który przez 40 dni nocy jest non-stop zanurzony w chwale Boga. I nagle on wychodzi i on mówi, Boże, co mam robić? Jeśli Twa obecność nie będzie, to nawet nie każ mi gdzieś iść. Mówi, ja nie chcę nic więcej, ja chcę tego, co było na tej górze. Ja nie chcę stracić tej chwały. Ja nie chcę o tym zapomnieć. Ja nie chcę po prostu raz pójść, będziemy coś robić, zdobywać jakąś ziemię. To jest fajne, ale Boże, jest coś lepszego. Ja to poznałem. I w jego sercu jest tęsknota, wiecie, za tym. I dalej jest powiedziane, po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach twoich. Ja i lud twój, jak nie po tym, że ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę twoją. On ma ciągle jeden tekst, rozumiecie? On nie jest w stanie przerwać. I znowu jest jakaś rozmowa, on mówi, okej, ale mówi, ja chcę, pokaż mi. On 40 dni widział, ale mówi, ja chcę twojej chwały znów, tak? I dalej jest tak. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą i ogłoszę imię Pan przed tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. Tutaj Bóg tak jakby zapowiedział, że dla niektórych to się źle skończy. On mówi, ja przyjdę, ale to nie znaczy, że wszyscy osiągną cel i że wszyscy dojdą. I my wiemy, że większość nie doszła, tak? I odpowiedział Pan, i dalej, 20. Nadto powiedział, i to jest, słuchajcie, bardzo mocne słowo, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I to jest też coś, co pokazuje o świętości Boga. I teraz zrozumcie, Bóg nie miał nic do Mojżesza. Mojżesz w tym momencie w oczach Boga był 100% sprawiedliwy. Wszystko było okej. Mieli relacje, rozmawiali twarzą w twarz. On był w jego chwale, ale pomimo to Bóg mówi, gdybym ja odsłonił oblicze i spojrzał ci, to ze względu na grzech po Adamie i Ewie, to co mieszka, ta niedoskonałość, ty byś padł trupem. Nie jest człowiek w stanie mnie oglądać. To jest świętość Boga. On mówi, jestem w stanie się przybliżać do was na tyle, na ile wy zniesiecie. Ale jest pewien etap, jest pewne miejsce poznania mnie, że żaden człowiek, który ma to ciało tutaj, nie jest w stanie. I wiecie, teraz tutaj jest taki, bo nieraz można zobaczyć pewne tak jakby niedomówienie. Z jednej strony jest mowa o tym, że niektórzy oglądali Boga, z drugiej strony jest powiedziane, nikt nie może go oglądać, nie? Ale tutaj jest właśnie mowa o obliczu. O obliczu. I słuchajcie, co dalej, to jest niesamowite, co dalej Bóg mówi. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, 21 werset, stań na skalę, a gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu. Oblicza mojego oglądać nie można. Co za relacja. On miał te pragnienie, mówi, Boże, ale ja chcę więcej. Ja byłem 40 dni, ja widziałem Twoją chwałę. I to jest wszystko fajne, ale jest coś jeszcze głębiej. Ja jeszcze więcej Cię chcę poznać. I dla mnie to jest niesamowite, słuchajcie. Że ten Bóg mówi, wiesz co, Mojżeszu, wykombinujemy coś. Nie mogę Ci się pokazać w pełni, bo byś wykorkował. Ale coś wykombinujemy. I Bóg wymyślił. Postawię Cię między skałami, ja będę przechodził, swoją ręką Cię przykryję, wtedy nic Ci się nie stanie. To jest niesamowite. To jest niesamowite. I wiecie, mieć głód dla tej chwały to nie jest nic złego. Bóg chce. To było stare przymierze. Jeszcze nawet przymierza nie było. My mamy lepsze. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Wiecie, następny taki moment, gdzie coś widzimy z Bożej świętości, to jest trzecia Mojżeszowa, 10 rozdział, to jest bardzo mocny fragment, powiem wam. Bardzo mocny. To jest śmierć dwóch synów Aarona. Wiecie, ja w ogóle czytałem ostatnio sobie sporo, Stary Testament, te wszystkie przepisy, które Bóg im dawał. I wiecie, że to wszystko było po to, żeby oni umieli obchodzić się z Jego chwałą. Bóg te wszystkie przepisy, które im dał, były po to, żeby Jego chwała była i żeby nic im się złego nie stało z powodu chwały. Żeby było błogosławieństwo, a nie przekleństwo czy jakiś sąd. I zobaczmy tych synów Aarona, 10 rozdział, 3 Mojżeszowej. Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień, nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Oni mieli dokładny przepis, z czego ma być to uczynione kadzidło. Dokładnie, tak jak Mojżeszowi Bóg wszystko pokazał, oni to wiedzieli, z jakiegoś powodu zlekceważyli to. Nie wiemy dlaczego. Nie wiem, może gdzieś daleko rosły te rośliny, nie chciało im się iść, nie wiem. Coś wykombinowali, że sobie wymyślili, wiecie co, to nie musi tak do końca być. Spróbujemy inaczej. Wtedy, drugi werset, kiedy złożyli inny ogień, o którym Pan nie mówił, wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Aarona, oto co Pan rzekł. I tu, słuchajcie, ja przeczytam naszą wersję, ale ona nie jest doskonała. Na bliskich moich okazuje się świętość moja wobec całego ludu, chwała moja. Ale John Bevere, on tłumaczy dokładnie ten werset, i mówi dokładnie z oryginalu, ten werset brzmi tak. Od tych, którzy przychodzą do mnie, by być ze mną blisko, wymagam być traktowany jak święty. To jest komentarz samego Boga do tej sytuacji. Dwóch młodzieńców, tragiczna sytuacja, umiera w świątyni Pana. Co się, Boże, stało, tak? I Bóg im odpowiada, co się stało. Od tych, którzy przychodzą być blisko, wymagam być traktowany jako święty. Dlatego, że jestem święty. Inny fragment, nie będziemy czytać, powiem szybko, to jest z tą arką. Kiedy Dawid chciał sprowadzić arkę, wieźli ją na wozie, arka się zsunęła, Uza dotknął arki i padł martwy. Co się stało? Dotknął świętego. Dotknął świętego, dotknął chwały. Wiecie, wcześniej jest sytuacja, kiedy ta arka, która jest obrazem Bożej chwały, rozumiecie? To jest straszne, ale był czas, że Izrael stracił całkowicie chwałę Bożą. To było wtedy, kiedy Heli dopuścił grzech, kiedy jego synowie robili różne złe rzeczy i on widząc to, nie zatrzymał tego. I tam jest, wiecie, też jeden fragment, który mnie niesamowicie dotknął na obozie. I kiedy Bóg przyszedł do Heliego rozmawiać z nim, przez proroka powiedział tak. Tych, którzy mnie czczą, ja uczczę. Tych, którzy mną gardzą, ja nimi wzgardzę. I mówi, dlatego, że bardziej uszanowałeś synów ode mnie. Dlatego przyjdzie sąd. Jego rodzina została osądzona. Izrael, który też wszedł w ten grzech przez tych liderów, został osądzony. Wtedy przegrali bitwę i Arka Boża została zabrana. I wtedy powiedzieli Ikabod. Chwała Boża odeszła. I nie było chwały Bożej w Izraelu. Z powodu grzechu, rozumiecie? Dwóch kapłanów zaczęło coś kombinować. I to jest wszystko. I Bóg oddalił się od Izraela. Dlaczego? Bez święty. Co powinien Heli zrobić? Usunąć ich, tak? To jest proste. I gdyby on stanął za Bogiem w tej sytuacji, to Bóg powiedział, dlatego, że mnie uczciłeś, ja cię uczczę. Więc wiecie, mnie to tak dotknęło i chcę wam powiedzieć, jeśli my będziemy głosić, tak, Słowo Boże i standardy, i wam się nie spodoba, ale ja mówię Słowo Boże, nie nasze głupoty, wymysły. I ktoś przyjdzie do mnie i powie mi tak, Piotrek, albo to zmienisz, albo ja odchodzę, to ja się będę teraz śmiał. Ja od razu wam to mówię, naprawdę. Czy ty chcesz, żebym ja wzgardził Bogiem? Mnie to słowo tak przeszyło. Bóg mówi, kto mnie czci, ja uczczę. Słuchajcie, my nie jesteśmy tutaj dla ludzi. To jest Kościół Boga. To On tu wyznacza standardy. To On mówi swoje słowo, jak ma wyglądać nasze życie. Ja nie chcę ich zmieniać. Jeśli komuś z nas nie podoba się, może znaleźć Kościół, gdzie jest inaczej. Naprawdę. Ale ja powiem wam jedno. Ja dostałem bojaźń, ja tego nie zmienię dla nikogo. Przykro mi. Ale mówię o Słowie Bożym. Ja nie mówię o naszych wymysłach jakichś, tak? Nie chcemy być legalistyczni, surowi. Kochamy was i chcemy, żeby nikt nie odszedł. Ale chcemy... Wiecie, co jest najważniejsze dla Kościoła? Żeby chwała Boża była w Kościele, tak? Chwała Boża też jest wtedy, kiedy są Jego standardy. Dlatego, że jest święty. I dlatego On mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Wiecie, w Hebrajczyków, w 12 rozdziale, czternasty werset, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Wiecie dlaczego? Bo nie będziesz w stanie podejść. Naprawdę. Bez uświęcenia nie będziesz w stanie ujrzeć Pana, bo nie będziesz w stanie się zbliżyć na taką odległość, aby Go oglądać. Dlatego, że jest napisane na przykład w psalmie 50, że kiedy Bóg przybywa, jest napisane przed Nim ogień pochłaniający. Wokół Niego burza i wichry. To jest chwała. To jest świętość Boga. Ale powiem wam, nie widziałem tak tego wcześniej, ale to jest w tym kontekście, gdzie Bóg mówi o karceniu nas. I w 10 wersecie Bóg mówi tak. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Co jest celem karania Boga? Żebyśmy uczestniczyli w Jego świętości. To jest jasno powiedziane. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wie, że jeśli zejdziemy z tej drogi, to będzie konsekwencja taka, że nie będziemy w stanie oglądać Jego oblicza. Nie będziemy w stanie z Nim przebywać. Dlatego, wiecie, Biblia mówi, dążcie do uświęcenia. Jeśli my schodzimy z tej drogi, zaplątujemy się w różne grzechy, Bóg nas kocha, On zaczyna mówić do nas, ale jeśli do nas nie dociera, On użyje innych instrumentów, bo kogo kocha, tego smaga. I jest w stanie przyjść z karceniem, żeby sprowadzić ciebie i mnie z powrotem na drogę świętości. Dlaczego? Bo On wie, że jeśli ty zboczysz, jeśli nie będziesz szedł, nie będziesz w stanie Go kiedyś oglądać. Nikt bez uświęcenia nie jest w stanie Go oglądać. Nikt. I wiecie, może jeszcze jeden fragment. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Od 1. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze. Żebyście się powstrzymywali wszyscy od wszeteczeństwa. Czym jest wszeteczeństwo? Wszelkie seksualne stosunki poza małżeństwem. To jest wszystko wszeteczeństwo. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Powiem wam, to jest bardzo mocne słowo. Jeśli komuś nie podoba się nauczanie o uświęceniu, to jest problem twój. Ale ten fragment mówi, jeśli ty to odrzucisz, to nie odrzucasz człowieka, ale odrzucasz Boga, który daje Ducha Świętego. Dlatego, że to Bóg mówi do ciebie, uświęcaj się. Ja was powołałem do uświęcenia. Powołałem was, żebyśmy się coraz bardziej stawali się na moje podobieństwo. Jeśli chcesz zejść z tej drogi, pozostać w jakichś grzechach, mija się z celem. Ale wiecie, co tu jeszcze Paweł mówi? On tu mówi coś większego. Mówi, Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Słuchajcie, to jest też Słowo Boże. Człowiek, który wchodzi w pewne grzechy i długo trwa i nie chce słuchać Boga, może doświadczyć, że Bóg przychodzi jako mściciel do jego życia. Czy to jest Słowo Boże? Naprawdę. My potrzebujemy też mieć pewną bojaźń Bożą. Nie strach przed Bogiem, ale bojaźń to jest to, że ja nienawidzę grzechu. Że ja zaczynam kochać drogi Pana. Jeśli coś przychodzi, ja natychmiast to usuwam. Jeśli coś mnie związało, przychodzę do braci, do sióstr, proszę o modlitwę. Odkrywam to. Rozumiecie? Jeśli pozostaniemy z tymi rzeczami, możemy się w pewnym dniu spotkać z tym, że Bóg przyjdzie, żeby coś mocno z nami zrobić. I teraz wam powiem coś. Wiecie o Smithie Wigglesworthie? Ja to mówiłem też na obozie, ale to jest niesamowite świadectwo. Że to świadectwo o tej modlitwie, kiedy on się modlił, i to byli sami liderzy prawdopodobnie, ile pamiętam, zebrani, i w czasie jego modlitwy oni musieli uciec. I oni powiedzieli, że gdyby oni nie uciekli, to by umarli. I młody chłopak, który to słuchał, to jest w książce pewnej opisane, on mówi, co to jest w ogóle, co ty mówisz w ogóle, tak? No mówi, no tak było. I to gdzieś tam było blisko, gdzie on mieszkał i on poszedł się z nim modlić i to samo przeżył. I później się spotkał i mówi, wiesz, że tak było. On się modlił do pewnego momentu, ja mogłem być i w pewnym momencie wiedziałem, że albo ja odejdę, albo ja umrę. I słuchajcie, to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, dlatego że jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Jezusa. Wigglesworth tak samo był jak my. Ale tu chodzi o uświęcenie. My możemy się śmiać, Ala często mówiła parę razy, ja słyszałem, tak, że nie pozwolił do domu wnieść gazety. Dla nas to może być śmieszne, ale to pokazuje coś o jego sercu. Dlaczego on nie chciał tej gazety? Dlatego, że on chciał być bardzo blisko Boga. chciał być bardzo blisko Boga. Dla niego Bóg był cenniejszy niż wszystko inne. I dlatego on żył w takiej bliskości i jego życie zostało w taki sposób oczyszczone i uświęcone, że do niego Bóg mógł przychodzić podobnie jak do Mojżesza bardziej niż do innych z ludu. Tylko w taki sposób my możemy to zrozumieć. On pragnął, on przygotował się, on chciał więcej i on miał więcej. Ale jego życie było totalnie uświęcone. Wiecie, ten człowiek, on miał malutką kieszonkową Biblię, zawsze miał ją w kieszeni, każdą wolną chwilę. Czy w parku, na ławce, on siadał, otwierał Nowy Testament i zanurzał się w Słowo Boże. On powiedział, nie jestem w stanie żyć bez modlitwy pół godziny. To coś mówi o stylu życia tego człowieka. To coś mówi o jego relacji z Bogiem. On nie siedział dniami, godzinami przed filmami głupimi. On nie spędzał czasu w takich rzeczach. Nie grał w gry komputerowe. Nie. Ale za to on był oddzielony i za to miał chwałę, której inni nie mieli. I wiecie, też ten Erlo Stegen opisuje, kiedy do nich przyszło przebudzenie i to było tak, on mówi, że zanim przyszło przebudzenie, Duch Święty mocno przychodził ze słowem oczyszczenia i tak jakby Kościół się podzielił na dwie grupy ludzi. Jedna grupa ludzi chciała w to wejść, poddała się Duchowi Świętemu, poddała się słowu, które oczyszczało ich życie, druga nie. Tamci mieli różne grzeszki, nawet szydzili, śmiali się z nich. I wiecie, kiedy przyszedł Bóg, kiedy odpowiedział w końcu Bóg i przyszedł, ta grupa, która oddała się oczyszczeniu, została wypełniona chwałą Bożą i jest powiedziane, on powiedział tak, to jest świadectwo jego, każda choroba została uzdrowiona, każdy problem rozwiązany w jednej chwili, kiedy Bóg przyszedł, przygotował ludzi i przyszedł do nich i rozpoczął potężne przebudzenie. Ale ta druga grupa ludzi niestety spotkała się z różnymi osądami. Zaczęły się bardzo złe rzeczy dziać wśród tych ludzi. Opisuje, że były spotkania, gdzie jest, powiedzmy, jest spotkanie jak te i przychodzi chwała Boża i ci, którzy mieli do tej pory, nie pozwolili uporządkować życia, zwijali się na podłodze i krzyczeli, że umierają i palił ich ogień. I to nie był ogień, że płomyk ognia i ja mam fajnie, tylko przychodziło to, co jest powiedziane, on jest ogniem trawiącym, że z nim nie ma żartów. I wtedy reszta modliła się i wołała o miłosierdzie. I Bóg pomagał. Oczyszczał ich życie, pokutowali, przepraszali i to odchodziło. Wiecie, słyszałem, to jest świadectwo, Andrii Stepanow o tym mówił, na Ukrainie liderzy spotykają się, przynajmniej kiedyś, nie wiem jak teraz, były spotkania, gdzie liderzy z całej Ukrainy przyjeżdżają i oni mają chyba 10 dni postu. Wszyscy posztą, razem kolektywnie, wszyscy szukają Boga i mówi, że było takie spotkanie, gdzie niektórzy umierali. Liderzy. Bóg przychodził i niektórzy byli sądzeni. Nie byli w stanie ostać się. I wtedy też były przypadki, że inni się modlili, Bóg ich przywracał do życia. Dawał im jeszcze łaskę. I chcę wam powiedzieć teraz, po co ja wam to mówię? Jeśli my wołamy o przebudzenie, jeśli my mówimy, chcemy Twojej chwały, to my musimy mieć świadomość, co my chcemy. Dlatego, że ja tak to rozumiem. On nie jest w stanie wyłączyć opcji swojej świętości. O, ja wierzę, że to jest tak, że on nas kocha i on tak delikatnie podchodzi na ile może, żeby nam się nieraz krzywda nie stała. Naprawdę w to wierzę, on taki jest. Kiedy Tommy Tenney, on opowiadał, miał takie, rozmawiał z człowiekiem, który z powodu choroby był bardzo tyły i takie miał doświadczenie, że był parę razy w gościach i pod nim się zawaliły krzesła jakieś i on został tak zraniony, że następnym razem, gdy ktoś go zapraszał, to on mówi, stawał w progu i ktoś go tu zaprasza, on patrzy tak przez ramię, trochę przez uchylone drzwi, czy w ogóle jest coś, co go udźwignie. Dlatego, że bał się znów tego zawstydzenia i mówi, wiesz, i często mówi, było tak, że ja spojrzałem, no nic takiego nie widziałem i powiedziałem, no nie, przykro, nie, no, nie, nie mogę was dzisiaj odwiedzić, tak? I kiedy oni rozmawiali, Bóg przemówił do tego Tommy Tenney'ego, który miał niesamowite przeżycie już w przebudzeniu i jest znany z tego, że chodzi w obecności Bożej człowiek. I wiecie, Bóg przemówił i powiedział, tak wiele razy jest tak ze mną. Tak wiele razy chciałbym przyjść do swoich dzieci do kościołów, ale oni by tego nie wytrzymali. Oni nie są w stanie tego wytrzymać. I chcę powiedzieć tak, że Duch Święty jest święty, tak? Duch Święty. I jeśli my pragniemy przeżywać Go w potężny sposób, to to jest na Jego warunkach. Jeśli On, powiem wam, to co ja doświadczałem też na tym obozie, że kiedy Duch Święty przychodził, a przychodził i mówił pewne rzeczy, które chciałby, żebyśmy uporządkowali, i kiedy my odpowiadaliśmy pozytywnie i robiliśmy, On dawał łaskę do tego, Jego obecność narastała. On przychodził więcej. On przychodził bardziej. I wiecie, to jest tak, ja to rozumiem, że zanim przyjdzie chwała, musi też być czas oczyszczenia naszego życia. Nie mam tutaj tematów. W czasie obozu wyznawaliśmy grzechy. Niektórzy publicznie, niektórzy sami, ale była też pokuta. I to jest coś, słuchajcie, co się bardzo Bogu podoba. On nie chce, żeby pewne rzeczy gdzieś były chowane w naszym życiu, ale chce, żeby to wszystko było do światła przychodziło, było oczyszczane. Że kiedy On przyjdzie, żeby u nas się nikomu krzywda nie stała. I teraz słuchajcie, Efezjan 5 rozdział. To jest taka fajna rzecz, myślę, że jest mało rozumiana. Piąty rozdział od 25 do 27. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I tutaj Paweł w tych słowach, on przedstawia objawienie, jakie dostał na temat Kościoła, na temat woli Jezusa dla Kościoła. I tu pierwsza rzecz, On nas umiłował. On nas umiłował, więc wykupuje nas dla siebie. To jest pierwsza rzecz. Wykupuje nas dla siebie przez swoją ofiarę, przez swoją krew. I w tym momencie, Biblia mówi w innych fragmentach, stajemy się poświęceni, ale to jest inne poświęcenie. Stajemy się poświęceni przez krew w tym sensie, że od teraz zaczynasz należeć do Niego. Wcześniej należyłeś do diabła może, do świata, do samego siebie. W momencie, kiedy ty oddajesz Mu życie, naradzasz się na nowo, Jego krew ci oczyszcza, zostajesz poświęcony Jemu. Zostajesz oddzielony dla Niego, ok? Tu się zgadzamy? A to nie jest wszystko. Ale to nie jest wszystko. Po co On to zrobił? Słuchajcie, werset 26. Aby go uświęcić kąpielą wodną przez słowo. To już jest coś, o czym wielu wierzących w ogóle nie myśli. On mnie zbawił, halleluja. Jestem odkupiony krwią Jezusa, halleluja. Ale czy ty pozwalasz w swoim życiu, żeby On przez żywe słowo, przez kąpiel przemienił cię i oczyścił? To jest pytanie. Czy jestem posłuszny Jemu słowu? Czy słucham, co Duch Święty mówi do mnie, do Kościoła? Wiecie, jak rozumiem, jak ja rozumiem, jak dzieje się ta kąpiel słowa? Jest to indywidualnie w naszym życiu, kiedy mamy czas nasz osobisty z Bogiem, ale jest to też przez wielorako rozumianą służbę nauczania w Kościele. I głównie w lokalnym. Dlaczego? Dlatego, że jeśli spojrzymy na 7 listów do zborów, każdy dostaje inne poselstwo. Ludzie w każdym zborze dostają inne słowo na czas, który był dla nich, dla ich społeczności. I teraz słuchajcie, powiem wam tak. Jeśli Kościół nie podda się pod kąpiel wodną słowa, nigdy nie stanie się to, co jest w następnych wersetach. Że będzie pełen chwały i że będzie bez skazy i zmazy. I będzie święty i naganny. Jezus mówi, ja to robię w ten sposób. Nie przez krew. Przez słowo. Oczyszczam Kościół przez słowo. Mówię do was w namaszczeniu Ducha Świętego. Mówię o tym, co powinno się zmienić w waszym życiu. Mówię o tym, do jakiego miejsca powinniście przyjść w relacji. O różnych może mówić rzeczach. 7 listów, każdy inny. Różne problemy. I teraz wiecie, kiedy to się dzieje? Kiedy ja słyszę, mam uszy, że słyszę, że On mówi. I mówię, tak, Panie. I poddaję się pod Jego słowo i staję się wykonawcą słowa. Wtedy to słowo przemienia mnie i wtedy On mówi, okej, idziemy dalej. A teraz tutaj trochę. I słuchajcie, ja nie mówię o tym, że my sami to robimy. To nie my robimy. To jest Jego łaska. To jest głos Ducha Świętego, ożywiający to słowo i mówiący do naszego życia. Wiecie, co się działo na tym obozie, co ja doświadczałem? Kiedy myśmy właśnie w taki sposób odpowiadali, że On coś mówi, na przykład było bardzo mocne słowo o języku. I wiecie, mi mówiło kilka sióstr, że no naprawdę pokutowały mocno. I wiecie, kiedy to robimy, pomyślcie sobie tak, Duch Święty przychodzi, zaczyna mówić, słuchaj, to i to w twoim życiu jest do uregulowania. Ty mówisz, tak, Panie, dziękuję Ci. I mówisz, okej, przepraszam. I wiecie, ja powiem wam jeszcze tak, zawsze, kiedy On mówi, jest w tym łaska, żeby to zrobić. Nigdy nie będzie tak, żeby On cię zostawił bez łaski. Kiedy Duch Święty przychodzi, konfrontuje coś w twoim życiu i mówi, to trzeba zmienić, to znaczy, że On mówi, jeśli ty tylko się zgodzisz w swojej woli z tym, ja przyjdę i będę siłą do tej zmiany. I powiem wam, to nie jest ciężkie. Kiedy On zaczyna mówić, to nie jest ciężkie. Ale czy chcemy się poddać? Czy chcemy poddać Jemu swoje życie? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć Mu tak, Panie, przyjdź z kąpielą swojego słowa. Będziemy teraz poważnie traktować to, co mówisz. I prosimy Cię, chcemy się stać wykonawcami słowa, pomóż nam w tym i oczyść nasze życie. Kiedy to zrobimy, później będą te dalsze rzeczy, o których Jezus mówił. I wiecie, kiedy to ja czytałem, natychmiast mi się przypomniał fragment, kiedy Jezus mył im nogi. I sobie myślę, o co tu chodzi, tak? O tej kąpieli wodnej słowa. I posłuchajcie. 13 rozdział Jana i 8 werset. To jest ta sytuacja, tak, kiedy Jan przychodzi do Piotra, zaczyna myć mu nogi. Jan mu mówi, co, tak, że nigdy nie będziesz umywał nóg, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. I teraz słuchajcie to słowo. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Jezus często wykorzystywał różne sytuacje, by mówić o prawdach duchowych. Tak samo było z Samarytanką, z innymi ludźmi. Jezus coś tutaj mówi. Jezus mówi, Piotrze, jeśli nie pozwolisz mi umyć ciebie, nie będziesz w stanie mieć ze mną działu. Dosłowne to słowo, tutaj dział, uczestniczyć w czymś, z kimś. Nie będziesz w stanie, nie doświadczysz autorytetu, który mam dla ciebie. Nie doświadczysz mocy, którą mam dla ciebie. Nie doświadczysz tych rzeczy, bo nie będziesz w stanie ze mną chodzić. Dlatego musisz pozwolić umyć mi swoje życie. I dalej jest ta rzecz mu Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi, lecz i ręce, i głowę. Rzecz mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby umyć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. I teraz słuchajcie, 15 rozdział, zaraz dalej. 3 werset. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Dlaczego oni byli czyści? Mówi, wy jesteście czyści dla słowa, które wam mówiłem. Byliście ze mną te kilka lat, wytrwaliście w moim słowie, nauczałem was, przyjęliście to słowo do swego życia i z powodu tych słów wy jesteście czyści. To jest całkiem inny rodzaj oczyszczenia niż przez krew. Wiecie, my możemy całe życie chodzić, wyznawać grzechy, wracać do nich, buntować się, sprawiać, że Bóg jest jakimś dodatkiem w naszym życiu, I wtedy się dziwimy, dlaczego te wszystkie wspaniałe obietnice nie wypełniają się w naszym życiu. A Jezus mówi, jeśli nie pozwolisz mi umyć się, to nie będziesz miał ze mną działu. Wiecie, można mieć różne pomysły, o czym można głosić, o czym można nie głosić w Kościele, ale chcę wam teraz powiedzieć, pomyślcie nad tym, największe objawienie tego, jak Jezus widzi Kościół i co Jezus mówi do Kościoła, to jest 7 listów do zborów. Do żadnego z tych nie mówi, okej, tylko trwaj w łasce. To nie ja mówię, to mówi Jezus. Do 5 z nich ma poważne zastrzeżenia i wymaga, żeby coś zmienili się, nawrócili, bo jeśli nie, to będą jakieś konsekwencje. To jest to, co Jezus mówi. To jest ta kąpiel wodna słowa, z którą On przychodzi do tamtych zborów. To teraz zadam pytanie. Czy my byśmy byli takim kościołem, że nic by do nas nie chciał powiedzieć, żeby coś poprawić? Jak myślicie? Czy może on mieć jeszcze coś, co mógłby nam powiedzieć? Na przykład, że niektórzy z nas stracili pierwszą miłość. Czy mógłby do niektórych z nas to powiedzieć? Czy mógłby do niektórych z nas powiedzieć, że jesteś letni? Czy to jest możliwe w ogóle, że on takie coś powie? I kiedy on nam mówi takie rzeczy, jak my zareagujemy? Czy usłyszymy, że to jest głos naszego Pana? I wiecie, jak on przychodzi? Tamten obraz, on przyszedł na kolana, on klęknął przed Piotrem i mówi, Piotrze, pozwól mi coś umyć w twoim życiu. On nie chce przyjść z osądem. Wiecie, kiedy to się działo, na przykład kiedy był czas, że ja do młodzieży dostałem takie słowo, że on jest zazdrosny, w tym była taka miłość. I wielu płakało. On jest zazdrosny. On nie przychodzi z potępieniem, ale on przychodzi w tej postawie miłości i mówi, czy pozwolisz mi coś w twoim życiu umyć? Czy jestem dla ciebie najważniejszy? Czy są rzeczy, które pozwolisz mi usunąć? Dlatego, że wiecie, to my, nasza reakcja na to, kiedy on do nas mówi, sprawia, że albo za nim idziemy, albo nie, albo wzrastamy, albo nie. Jeśli on mówi do nas pewne rzeczy, które chce zmienić i oczyścić w naszym życiu, a my się odwracamy plecami i mówimy, nie chcemy ciebie słuchać, nie chcę tego zmienić, to jaki dział z nim będziesz miał? Jeden z listów, powiem wam, przeraził mnie. Ja już wcześniej widziałem go, miałem głębokie zrozumienie, ale jednej rzeczy nie widziałem. I chcę wam tak, że tak powiem, troszkę na boku tematu, ale chcę wam to pokazać, bo to jest wstrząsające dla mnie. Bardzo mocne. To jest 3 rozdział objawienia Jana, to jest list do zborów Sardes. Absolutnie nie twierdzę, że to jest do nas, ale coś mnie dotknęło w tym liście, okej? Okay? Zobaczmy coś tutaj. List do zborów Sardes. A do anioła zborów Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Czy to mógłby do niektórych z nas powiedzieć? Też mógłby nieraz, tak? Proste. I teraz słuchajcie, i wiesz co, Czarek, jeśli masz tą przekład z Gdańskiej, to pokaż. Bo u nas jest tak. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. A w Gdańskiej jest powiedziane, utwierdź tych, którzy idą na śmierć. To może zmienili. Ale dosłownie, ja to sprawdzałem też w Strongu, tak jest. To się odnosi do ludzi. Nie do jakichś sytuacji czy rzeczy, ale tu jest powiedziane, utwierdzaj tych, którzy są bliscy śmierci. Albo nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Słuchajcie, to jest słowo do lidera. Jezus, wyobraźcie sobie, taki list dostaje lider. I teraz posłuchajcie. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego, już normalnie z brytyki możesz dać, i strzeż tego i upamiętaj się. Pokutuj. I teraz słuchaj to. Słuchajcie. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczy. Co wam się tu przypomina? bo mi się przypomina 24 Mateusza, 24 od 45. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I teraz do tego lidera, tego kościoła, Jezus mówi, ty pokutuj. I mówi, jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie dowiesz się, o której godzinie. Tak naprawdę on mu mówi, że... I powiem wam tak, to jest jego łaska, że on tutaj nie wymienia żadnych rzeczy, ale on przychodzi, mówi do tego lidera, mówi, słuchaj, ja wiem, ja to widzę, co ty robisz, ja widzę, jak ty żyjesz, więc ja teraz mówię, zmień to, pokutuj, bo jeśli nie, to pewnego dnia cię zaskoczę i będzie już za późno. Przyjdę z sądem i zabiorę cię. Kiedy ja sobie pomyślałem, że dostałbym taki list od Jezusa, wiecie co? Od razu post i na podłogę i tylko Panie przebacz. To nie są miłe słowa. Dalej słuchajcie, do tego kościoła to jest dramat. Mówi następny werset, lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat. Więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Kilka osób i lider nie był tą osobą. Mówi, ale kilka osób jest, które zachowały czyste szaty i które ze mną chodzą. Więc ja mam pytanie, to co ci inni robili? Wiecie, oni przychodzili na spotkania, oni się modlili, oni mieli pieśni pewnie, wszystko mieli. Rozumiecie? Normalny zbór. I kiedy Jezus przychodzi nagle, mówi, no ja tak jak spojrzałem, mówi, kilka tylko osób ze mną ma relacje. Kilka osób trwa w uświęceniu. Kilka osób jest czystych. Myślę, że do relacji z Bogiem, nie myślę, jestem pewien tego, jest potrzebna postawa tego typu, że staję przed Nim i mówię, mów, chcę słuchać. Chcę słuchać. Jeśli coś jest do zmiany, proszę Cię, mów. Dlatego, że pragnę być z Tobą. Dlatego, że jestem głodny Ciebie. Dlatego, że chcę Twojej obecności. Nie chcę w swoim życiu niczego, co by sprawiało, że nie będziesz mógł przychodzić wypełniać mnie. Okej? I słuchajcie, dalej on mówi, aby go uświęcić, oczyszczywszy go kąpielą wodną przez słowo. Jeszcze moment, jeszcze jeden fragment jest. W modlitwie Jezusa, 17 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus dwa razy to powtarza. Kiedy modli się o tych, którzy uwierzyli, modli się o wszystkich, którzy jeszcze uwierzą i on woła do Ojca tak, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Wiecie, kiedy my się nawracamy, my mieliśmy jakiś styl życia, my mieliśmy jakieś myślenie, mieliśmy różne rzeczy robiliśmy. I teraz ta kąpiel słowa to jest to, że Bóg nas przyprowadza do Jego stylu życia. Mówi, to jak żyłeś, to było kompletnie nie tak, jak ja chcę, byś żył. Więc jeśli ja odrzucę te działanie Jego słowa w swoim życiu, nigdzie z Nim nie dojdę. Aby sam sobie przysposobić Kościół pęchwały. Więc rozumiem to tak, kiedy jakiś kościół lokalny, społeczność poddaje się, pozwala Jemu prowadzić Kościół, też w tym słowie oczyszczenia, to On doprowadza Kościół do miejsca, gdzie jest jak czyste naczynie. I on mówi, wtedy wypełnię ten Kościół swoją chwałą. Wiecie, to słowo chwała, ja uwielbiam tłumaczenie Prince'a, Doxa. On mówi dosłownie, najlepiej można to przetłumaczyć tak, zamanifestowana obecność Boga, odczuwalna ludzkimi zmysłami. Kto to lubi? Ja to kocham. Ja wiem, jaka jest różnica, kiedy On przychodzi. Ja wiem to. Ja na tym obozie doświadczałem i ja wiem, jaka jest różnica. kiedy przychodzi Jego obecność i tylko chcesz se siąść i siedzieć. Nawet nieraz nie chcesz nic robić i chcesz się rozkoszować Jego obecnością. To jest dlatego, że On przychodzi ze swoją chwałą. Ale żeby to się stało, musimy poddać się pod kąpiel oczyszczającą słowa. Czy jest w naszym życiu coś do zmiany? Czy coś chciałbyś zmienić? Wiele kościołów dzisiaj doświadcza tej chwały. Wiele zborów na świecie doświadcza chwały. O wiele bardziej niż inne. Dlaczego? Dlatego, że Bóg sobie tylko je wybrał? Nie. Dlatego, że tam ludzie oddali serca dla Niego. Pozwolili Jemu na ten proces. Pozwolili się przygotować. Wtedy Duch Święty przyszedł. Potężnie. My mamy języki. To nie jest tak, że nie mamy Ducha Świętego. Tak? Ale to nie są te poziomy, za którymi tęsknimy. I wiecie, pewien fragment wam przeczytam. Znany. Druga Kronik, 6 rozdział. Od 14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. I wiecie, co to w ogóle on mówi i do kogo mówi? Jest powiedziane, mieli pełnię darów duchowych, aż musiał to porządkować wśród nich, a tutaj mówi o czymś więcej. Mówi, słuchajcie, jest jeszcze inny wymiar. Jest jeszcze inny wymiar doświadczania Boga. Jest wymiar, kiedy On zamieszkuje, wypełnia. I wiecie, my możemy mówić tak, ale w nas mieszka, oczywiście, w nas mieszka, ale pierwszy Jan mówi, wiecie co? Kiedy kochamy się nawzajem, miłość łagapę, wtedy wiemy, że On mieszka. Po tym duchu, z którego nas udzielał. On mieszka, ale czy to się manifestuje w naszym życiu, że On mieszka? Niech każdy sobie sam odpowie. Na ile doświadczamy tego, że jesteś przesiąknięty Jego obecnością wewnątrz i owocem Ducha Świętego? Czy to jest realne w życiu wielu z was? Ja się przyznaję, w moim nie. Są okresy, gdzie tak, są okresy, gdzie nie. Ale tu On mówi, ja zamieszkam. I mówi, będę się przechadzał. To jest mowa obietnicy, gdzie On tak przychodzi też między nami, że nie ma pytań, czy On jest, czy nie. I na tym polegają przebudzenia. Na tym polega. Jego chwała przychodzi. Ale On mówi, mając wtedy te obietnice, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając, tu jest, z Marianem czytaliśmy, dosłownie czyniąc doskonałym uświęcenie nasze w bojaźni Bożej. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Wiecie, jak rozumie zmazy ciała? Są to grzechy zewnętrzne. Może być pijaństwo, wszeteczeństwo, tak? Różne rzeczy. A grzechy ducha, rozumiesz, to jest coś wewnętrznego. To może być uraza, to może być zazdrość, to może być pycha, to mogą być nieczyste myśli. I wiecie, jeszcze w tym wszystkim jest język, który też jest ważny. Bardzo ważny dla Boga. I słuchajcie, tu jest napisane, że dopełniacie swoją świętość w bojaźni Bożej. Bojaźń Boża. Bez tego nie ma uświęcenia. I wiecie, czym jest bojaźń? Duch Święty jest między innymi duchem bojaźni. Kiedy to zaczyna manifestować się w twoim życiu, to masz taki stan, że jesteś, że czuwasz. Czuwasz, żeby nic nie przyszło do twojego życia, co cię oddzieli z Bogiem. Nie pozwolisz sobie na to. To jest stan bojaźni Bożej. I to jest napisane, to uświęcenie, ono się dopełnia, kiedy chodzisz w Jego bojaźni. Kiedy kultywujesz w swoim życiu bojaźń pańską. Co to jest? Mieć w nienawiści zło. Zgadzać się z Bogiem. Dokonywać wyborów, że Boże, ja nie będę robił rzeczy, o które Ci się nie podobają. Ja będę dla Ciebie oddzielony. Ja będę wybierał Twoje drogi. Wiecie, już ostatni werset wam przeczytam. Na samym początku tego obozu przyszedł ten werset. Stary Testament, 64:5. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Bóg wychodzi na spotkanie takim ludziom. Wiecie, my możemy się, ja wam powiem, zamodlić o przebudzenie. Naprawdę. Ale jeśli nie będziemy czynić sprawiedliwości i nie będziemy pamiętać o Nim na naszych drogach i nie będziemy wybierać to, co jest Jemu miłe, to my się nie spotkamy z Nim tak, jak pragniemy. Ale tu jest znowu powiedziane, On wychodzi na spotkanie. Wiecie, to jest tak, że kiedy spotykają się tego typu ludzie, oni nie muszą się długo modlić. Nie muszą się długo przebijać. Dlatego, że Bóg, On sam wychodzi im na spotkanie. On widzi, że Go traktują poważnie. On widzi, że Go naprawdę kochają. Że Go czczą. Że Go szanują. I wiecie, my tak zrobiliśmy na początku. Pierwszego, drugiego dnia rano, jak mieliśmy spotkanie, stanęliśmy w kółku i powiedzieliśmy, Duchu Święty, chcemy. Chcemy Ciebie. My wiemy, że bez Ciebie tu nic fajnie nie będzie. Prosimy Cię, przyjdź. Chcemy Ci się poddać. Jeśli masz coś zmienić, proszę, mów. I natychmiast On przyszedł. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, mówi Biblia. Wiecie, jak wiele rzeczy Go może zasmucić? I wiem, że jedną z najmocniejszych rzeczy jest nasz język. Ja nieraz tylko pogadałem o kimś, z kimś innym i czułem się tak strasznie źle. Jeśli chcemy doświadczać Ducha Świętego, musimy Go uszanować. Biblia mówi, jak pójdzie dwóch, jeśli się nie umówią. Czy zgodzimy się z Nim, żeby z Nim pójść w podróż, którą On ma dla nas? To jest proste. On daje do wszystkiego łaskę, On da nam wszelką mądrość, ale On chce wziąć Kościół w podróż. Mówi, chodźcie za mną. Jeśli będziecie mi ulegli, ja was doprowadzę. Wiecie, zobaczcie, to już naprawdę kończę. To, co my ostatnio. Naprawdę mamy dobre słowo objawione na temat wiary, uzdrowień, wszystko. Ale w tym brakuje jednego elementu. Namaszczenia Ducha Świętego. Derek Prince powiedział, w niebie jest magazyn, to jest wszystko, co jest dla nas zrobił. Klucz jest w kształcie krzyża. Ale klucznikiem jest Duch Święty. Mówi, on to mówił w czasie uzdrowień. Mówił, jeśli mówi, zasmucimy ducha, on stąd odejdzie, możemy kończyć usługę. Żeby to wszystko zaczęło działać, to jest jedność. Duch Święty, to, co Jezus zrobił na krzyżu, objawione słowo i wtedy idziemy. Jeśli w swoim życiu zasmucam Ducha Świętego, mogę się nawyznawać na śmierć i nie doświadczyć tego, co Chrystus dla mnie uczynił. Słuchajcie, nie dojdziemy tam bez Niego. Tak Bóg to zaplanował. Nie da się. Duch Święty, On nas wprowadza w to dziedzictwo. Okay? Dobrze, kończę. Dziękuję za cierpliwość. Proszę, wstańcie, pomódlmy się. Amen. O, kotunu, makataj. Panie Jezu, ja dziękuję, że Twoim planem dla nas jest to, byśmy byli pełnym chwały Kościołem. Czystym. Świętym dla Ciebie. Bez skazy. Bez nagany. I dziękuję, że nie o własnych siłach, Panie, Ty każesz nam to czynić, ale dziękuję Ci, że Ty to czynisz z nami przez kąpiel swojego słowa. Ja dziękuję Tobie za to, Jezu, Panie. Dziękuję Ci. I Królu, jeśli my odwracaliśmy się od Twojego słowa, to proszę nam przebacz. I pomóż nam dzisiaj traktować Cię poważnie. Wrócić do Ciebie, do relacji z Tobą głębokiej. Wrócić do miejsca, gdzie będziemy słuchać, gdzie poddamy się, gdzie powiemy tak jak Piotr. Jeśli, Panie, umyj mnie całego. Umyj mnie całego, Panie. Ja chcę, by to było moje wyznanie, Panie, przed Tobą. Panie, umyj całego. Cokolwiek jeszcze potrzebuję, być umyte w moim życiu, proszę przynieść swoje słowo, które mnie oczyści, które przyniesie łaskę do zmiany, które pokaże coś może, czego nie widzę i nie rozumiem. Ale proszę Ciebie, abyś Ty to czynił, Panie, między nami, by przychodziło słowo, które jest oczyszczeniem, które jest tą kąpielą i sprawia, że Twoja oblubienica dla Ciebie staje się czysta, staje się święta. I przyjdź też, Panie, z tym wymiarem swojej chwały, Panie. My chcemy tego. My chcemy, by ten Kościół doświadczył wymiaru Twojej chwały. Ale, Panie, rozumiemy, że musimy się poddać Tobie pod te oczyszczenie. I ja proszę Cię, jeśli gdzieś, Panie, jeszcze są jakieś grzechy ukryte, Ty, święty Bóg, jesteś też łaskawy. I przyjdź. I pokaż. Przynieś swoją bojaźń, Panie. To nie jest nic złego. Ty wręcz, Panie, mówisz, nakazujesz nam chodzić w Twojej bojaźni. Mieć w nienawiści grzech. Kochać Ciebie. Twoje drogi, Twoje słowo, Panie. Ja proszę Cię o to, Panie. Niech nikt teraz nie czuje się jakiś taki, że potępiony, ale niech zrozumie, że kiedy tylko przyjdziemy do Ciebie i chcemy się odwrócić, Ty dajesz siłę i łaskę, byśmy wszystko zostawili, byśmy wszystko uregulowali. I Twoja krew ma moc oczyścić wszystko, co jest przynoszone do światła. Ja dziękuję Ci, Panie Jezu. I Panie, chcę być Kościołem, gdzie Ty będziesz, gdzie będzie Twoja obecność, Panie, i gdzie będzie Twoja chwała, Jezu, Panie. I nie chcemy wybierać z Twojego słowa tylko rodzynek, ale Ty mów tak, jak Ty chcesz mówić, Panie. Jeśli jest coś do regulowania, mów. Jeśli jest coś, Panie, że chcesz, by się zmieniło, mów, Królu, Panie. To jest Twój Kościół, Jezu. To jest Twój Kościół. Wiesz wszystko. Znasz nasze uczynki. Wiesz wszystko. Wiesz wszystko. I Panie, ja proszę, byś Ty przychodził ze swoim słowem i byśmy słyszeli, co Twój Duch mówi do Kościoła, Jezu. Dziękuję Ci, że to wszystko jest po to, aby była Twoja obecność i aby była Twoja chwała. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś święty i, Panie, wzywasz nas do świętości, Panie, żebyśmy mogli się z Tobą spotykać, żeby nie stała się nikomu krzywda, ale żebyś Ty, święty Bóg, mógł przyjść i wylądować na tym miejscu. I byśmy wszyscy, Panie, doświadczali z bliska Twojej chwały, Panie. To jest nasze pragnienie. Ja proszę Cię, by to się stawało pragnieniem tego Kościoła. By chwała wróciła. By chwała wróciła, Panie. By chwała wróciła, Panie. Chwała wróciła do Kościoła, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Amen, Panie.